Radio Źródło to same wartości chrześcijańskie. To radio dla Twojego serca i duszy. Muzyka, jakiej nie usłyszysz nigdzie indziej. Reportaże, wywiady, rozmowy, porady duchowe i rodzinne. Relaks i pokój. Zaprasza Andrzej Krupiński wraz z grupą wokalną Odnowa. Życia. 1080 AM w każdą niedzielę o 8 wieczorem.
Dobry wieczór Państwu, kłania się Radio Źródło przy mikrofonie pastor Andrzej Krupiński z Kościoła Ewangelicznego Harvest Bible Chapel. Radio Źródło to radio o Jezusie. Radio Źródło to radio z Jezusem. Radio Źródło to radio dla Ciebie, drogi słuchacze. Podaję nasz numer telefonu do studia 847-827-9275, 847-827-9275. Do mnie telefon komórkowy to 224-628-1919. Dzwońcie ze swoimi uwagami, propozycjami, refleksjami, pytaniami, na które tak naprawdę postaramy odpowiedzieć się jeszcze w trakcie tej audycji. A na początek zaśpiewam swoją, a w zasadzie waszą ulubioną pieśń.
Kiedy chcesz, bym ofiarował siebie, Panie, chociaż życie moje wszystkim jest, co ma, to w radości mówię: Panie, niech się stanie. I z honorem wielkim składam Ci je sam. W uniżeniu zginam swe kolana, oczekując na rozkaz Twe. Jesteś warty, aby ufność w Tobie składać. Twoją ręką prowadź mnie przez życie me. Oto ja wolę Twoją spełniać chcę. Oto ja jestem na rozkazy Twe. Oto ja, dopóki wołasz, Panie, mnie, oto ja, oto ja. Twe święte słowo w serce moje wplata, Twa księga prawdy w sercu moim trwa. Ty wpisałeś do niej na początku świata powołanie, które dzisiaj spełniać mam. Oto ja wolę Twoją spełniać chcę. Oto ja jestem na rozkazy Twe. Oto ja, dopóki wołasz, Panie, mnie, oto ja, oto ja, oto ja, oto ja. Ty jesteś mieszkać chcę. Oto ja jestem na rozkazy Twe. Oto ja, dopóki wołasz, Panie, mnie. Oto ja, oto ja, oto ja. Wolę Twoją spełniać chcę. Oto ja jestem na rozkazy Twe. Oto ja, dopóki wołasz, Panie, mnie. Oto ja, oto ja, oto ja, oto ja.
Refleksje biblijne. Pierwszy list do Tymoteusza, list świętego Pawła, oczywiście, pierwszy rozdział, 15 werset mówi: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Czy ktokolwiek może rzeczywiście być pewny, że jest zbawiony? Wielu ludzi wątpi w to i w konsekwencji pogłębia swój niepokój, co czyni ich nieszczęśliwymi. Mają świadomość, że są winni przed Bogiem, więc przyszli pod krzyż Golgoty ze swoimi grzechami. Spojrzeli na ukrzyżowanego Pana Jezusa i uznali Go jako swego osobistego Zbawiciela. Słyszeli jedną z ostatnich wypowiedzi przez Niego uczynionych: wykonało się. Pomimo tego wszystkiego nadal mają wątpliwości, czy naprawdę są zbawieni. Dlaczego tak się dzieje? Przypomnijmy sobie niektóre proste wypowiedzi biblijne, które pomogą nam odnaleźć wewnętrzny pokój. Grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Ty odpuściłeś winę grzechu mego. To psalm 32. Ewangelia Jana 1:12 mówi: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dzieci Boże są zbawione. Kto wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To Ewangelia Jana 5:24 werset. To w całości ten werset brzmi następująco. Jezus mówi: kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ma żywot wieczny, już w tej chwili ma, i nawet nie stanie przed sądem. A w Hebrajczyków 10:17 czytamy: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej, mówi Jezus. Czyli jak nie wspomni więcej grzechów, to człowiek jest usprawiedliwiony i przed Bogiem taki właśnie staje, czyli dostaje życie wieczne. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To Rzymian 8:1. Nie ma potępienia dla tych, którzy są zbawieni, prawda? O tym mówi list świętego Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset Nowego Testamentu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy jesteś w Chrystusie Jezusie, drogi słuchaczu? Jak uważasz, co cię upoważnia do tego, żeby stwierdzić, że jesteś w Chrystusie Jezusie? Dlatego, że spożyłeś komunię? Nie. Jeszcze raz 100 tysięcy razy nie. Słuchaj tej audycji, dowiesz się, dlaczego nie. Albo w pierwszym liście do Tymoteusza 5:17 czytamy: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Słowo Boże mówi do naszych serc i sumień głosem niezłomnej prawdy. Miej śmiałość oprzeć się na Jego doskonałych zapewnieniach. Słowo Boże nigdy nie kłamie, Bóg nigdy nie kłamie. Jeśli mówicie, że masz życie wieczne teraz, to go masz. Ale oczywiście są do tego warunki. Pierwszym warunkiem to jest przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca, przyjęcie go do swojego życia, w myśl tego, co mówi Ewangelia na 1:12. Czytałem to przed chwilą. Tym, którzy go przyjęli, do prawo stać się dziećmi Bożymi, bo tylko dzieci Boże są zbawione i tylko dziecko Boże może wyjść do Królestwa Niebieskiego, a więc trzeba się stać dzieckiem Bożym. Nie każdy jest dzieckiem Bożym, oczywiście, tylko ci, którzy przyjęli Jezusa. Znowu tu powtarzam, że to nie chodzi o przyjęcie w opłatku. Nie jesteś w stanie tego uczynić, ani poprzez chrzest też nie jesteś w stanie przyjąć Jezusa. Przyjąć Jezusa możesz tylko w jeden sposób. Słowami, ustami, wyznając Go swoim Panem i Zbawicielem, tak to powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 9 wersecie, powiedział, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Panem jest, to znaczy, że jest Panem twojego życia, że panuje nad tobą, a w sercu wierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony czy zbawiona będziesz. To trzeba uczynić, żeby zostać zbawionym. Zbawienie jest za darmo, z łaski, za łaskę nie można zapłacić, bo wtedy stałaby się należnością. Tylko poprzez przyjęcie Jezusa. Przyjęcie Jezusa to jest ten jedyny akt w życiu człowieka. Akt posłuszeństwa Jezusowi, akt zawołania do Niego, aby został Panem mojego życia, żeby panował nad moim życiem, żeby przemienił całe moje życie. A więc Słowo Boże, tak jak powiedziałem na początku, mówi do naszych serc i sumień. Ale czy słyszysz, drogi słuchaczu? Czy słyszysz, słuchasz wiele lat może tej audycji i dalej nic nie rozumiesz? Dzwonicie do mnie, drodzy słuchacze. Bardzo się cieszę z tego, że dzwonicie, rozmawiacie ze mną, ale zadajecie pytania, na które powinniście już dawno mieć odpowiedź, ponieważ jeśli słuchacie tego radia kilka lat, to nie powinniście nawet takich podstawowych pytań zadawać. Ale oczywiście będę zawsze z cierpliwością wam na nie odpowiadał. Rozumiem, jak to się słucha w domu radia. Jednym uchem się słucha, drugim się patrzy na telewizję, trzecim się rozmawia z rodziną, robi się herbatkę, kawkę i tak dalej. Może dlatego, ale kochani, pamiętajcie o tym. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego kościoła na świecie, w którym jest zbawienie. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Możesz być zbawiony na ulicy, w parku, w pracy, w szkole, w domu, w łazience, gdziekolwiek będziesz, jeśli wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Ale oczywiście, jeśli zrobisz to szczerze, bo można wyznawać nawet przez mikrofon, to nic nie da, jeśli serce tego nie uczyni. A w drugim liście Piotra 1:33-34 czytamy: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Oczywiście mowa tu o Jezusie Chrystusie, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Tak, największe obietnice. Bóg obiecał nam, Jezus nam to obiecał, że jesteśmy dziedzicami Boga Najwyższego. Dzisiaj usłyszycie urywek mojego kazania. Nie wiem, jak długo będę go mógł puścić, ale przez jaki okres czasu, ale mniej więcej w połowie kazania usłyszycie też również i tą prawdę, jakie obietnice otrzymał. Otrzymałeś od Boga, jakie obietnice otrzymał Jezus, co sam Jezus mówi w Ewangelii na 17 rozdziale na temat tego, co jest Jego. Biblia pełna jest Bożych obietnic dla każdego człowieka, który ufa Panu. Zwróć uwagę tutaj na to, co powiedziałem, drogi słuchaczu. Dla każdego człowieka, który ufa Panu. Jeśli nie ufasz Panu, to te obietnice Boże ciebie nie dotyczą. Jak różnorodne bywają nasze sytuacje życiowe, tak różnorodne są obietnice Boga. Oto niektóre z nich. Pierwsze, dla człowieka, który szuka wewnętrznego pokoju. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Dzisiaj miałem przywilej rozmawiać z jednym z gości po nabożeństwie u mnie w domu i właśnie nie rozumiał tego. Mówi, a gdzie jest Bóg wtedy, kiedy Go ludzie potrzebują? No wiecie, takie oskarżenie Boga już jest samo w sobie, prawda, ignorancją wielką, ale nie ma co się dziwić człowiekowi, który nie zna Boga, prawda, który w Boga tak naprawdę nie wierzy. A właściwie powinienem powiedzieć, nie wierzy Bogu. No, gdzie jest Bóg, kiedy Go ludzie potrzebują? O, jest na to odpowiedź. Jest tam, gdzie Go potrzebują ci, którzy wiedzą, jak się do Niego zwrócić o potrzebę. Oczywiście, Boga nie ma wszędzie, bo Bóg jest wszechobecny, to jest Jego jedna z natury Boga, Jego jest z atrybutów, ale On decyduje o tym, gdzie On chce być. Boga nie ma tam, gdzie się czyni zło, gdzie się Go obraża, gdzie człowiek jest przeciwko Niemu. A więc jeśli człowiek chce zwrócić uwagę Boga na siebie i chce, żeby w jego życiu coś się wydarzyło i potrzebuje Boga, to musi w odpowiedni sposób do Boga zawołać, musi w odpowiedni sposób się pomodlić. W jaki sposób musi się pomodlić? Przede wszystkim musi Go przeprosić za swoje grzechy i się z nich upamiętać i czuć za nie żal w sercu, wstyd, cokolwiek to znaczy pokutować. Pokutować. Tylko ludzi o takim skruszonym sercu Bóg słyszy. Nie masz człowieku żadnego pośrednika do Boga, jeśli chcesz z Nim rozmawiać, jak tylko Jezusa Chrystusa, więc następnym krokiem to jest przyjście do Jezusa z tym wszystkim, a nie biegnięcie bezpośrednio do Boga. Jezus za ciebie umarł, Jezus wziął twoje grzechy na krzyż, Jezus się stał za ciebie, drogi słuchaczu, no i za mnie oczywiście też, jednym wielkim grzechem i On jest jedynym pośrednikiem do Boga. A więc jeśli chcesz, żeby Bóg był w obecności twojego życia, aby coś się wydarzało wtedy, kiedy Go potrzebujesz, to biegnij do Jezusa. Wyznaj Mu swoje grzechy, powiedz: Panie, ja przepraszam, ja więcej już nie będę tego czynił, ja chcę, żebyś Ty był moim Zbawicielem, zbaw mnie, Panie, od mojej grzesznej natury, przede wszystkim od gniewu Bożego, uznaję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela i wtedy Bóg będzie słyszał i wtedy Bóg będzie w twojej obecności. Dlatego tutaj jest powiedziane, że w Piśmie Świętym w Ewangelii Łukasza 11:10 każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, ale w jaki sposób prosi? Pamiętacie, co Jezus powiedział? Mówi, że o cokolwiek będziecie prosić mnie, Ojca, przepraszam, w moim imieniu otrzymacie, ale dalej pisze, nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Żeby właśnie poprosić, trzeba spełnić te wszystkie warunki, o których ja mówiłem. Nie ma z tym nic wspólnego żaden kościół. Chodzenie do kościoła ci nie pomoże w tym. Nie pomogą ci żadne obyczaje ani obrzędy kościelne w tym. Musisz sam osobiście, z sercem, z duszą przyjść do Jezusa Chrystusa. Do tego nie potrzebujesz kościoła. Kościół nie jest miejsce, w którym jest Bóg. Kościół jest oczywiście miejscem, w którym może być Bóg. Ja to nieraz powtarzam. Dlaczego może? Wtedy może, kiedy przychodzą do niego ludzie Boży i z Bogiem pod pachę, pod rękę. Jeżeli tam są tylko, prawda, ludzie, którzy chołubią obyczaje kościelne, a tak naprawdę Boga w życiu nie mają, bo żyją bezbożnie. I to Boga może w takim miejscu nie być, ponieważ Bóg nie mieszka w budynku zbudowanym ręką ludzką. Kościół jest to dom modlitwy, to nie jest dom Boży, to jest dom modlitwy, jest to dom ludzi Bożych, społeczności Bożej. Wtedy oczywiście Bóg jest z tymi ludźmi, Bóg jest tam, gdzie jest Jego lud, tam, gdzie jest relacja z Nim. A więc sam musisz osobiście, drogi słuchaczu, przyjść do Boga. Oczywiście zachęcam cię do tego, żebyś chodził do kościoła, czy chodziła do kościoła, bo jako człowiek wierzący musisz mieć społeczność z innymi. Chrześcijanin samotny upada. To jest tak jak drzewo wyciągnięte z kominka, palące się bez podsycania innych kawałków tego polan, tego kominka. Zgaśnie, prawda? Wyciągniesz z kominka kawałek drzewa i on zgaśnie. Ale kiedy będzie razem z innymi, to będzie się palić dobrze. To samo jest w chrześcijaństwie. Jeśli będziesz wyciągnięty na osobność bez społeczności ludzi Bożych, którzy mogą podsycać twoją wiarę, podnosić ją, wzmacniać, to upadniesz. Dla człowieka, który przeżywa problemy, mam werset z pierwszego listu świętego Pawła do Filipian 4:6-7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach, w dziękczynieniach powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc chcesz być z problemów uwolniony? Chcesz, żeby Bóg tam z tobą był, żeby ci w tym pomagał? Musisz również spełnić pewne warunki. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem. Widzimy? Nie tylko sama modlitwa, Boże, daj Boże, Boże, pomóż, Boże, proszę cię o to, tamto. Nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie jest ona z dziękczynieniem, jeśli nie jest z uwielbieniem Boga, jeśli nie jest ze zwróceniem uwagi Boga na siebie, na mój problem, na moje serce. A więc z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Myśli nawet będzie strzegł ten pokój. A dla człowieka pogrążonego w chorobie mam taki werset z listu do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc widzisz, drogi słuchaczu, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Którzy to są powołani według postanowienia Jego? Nie ci, których Bóg szczególnie powołał, wybrał ze świata innych, a innych pominął, tylko to są ci, którzy wchodzą w Jego wolę powołania, czyli każdy z was może być powołany, ale warunkiem do tego, żeby człowiek miał pokój w czasie choroby, to jest ten werset, który mówi: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czy miłujesz Boga? O, powiesz: kocham Boga. A ja wątpię w to. Bo będziesz kochał Boga, to nie będziesz czynił rzeczy, które się mu nie podobają. Jak będziesz kochał Boga, to przekleństwo nie wyjdzie z twoich ust. Jak będziesz kochał Boga, to nie będziesz leżał na ulicy pijany, ani pod wpływem narkotyku. Jak będziesz kochał Boga, to nie będziesz zdradzał swoją żonę czy swojego męża. Jak będziesz kochał Boga, będziesz kochał bliźniego, będziesz chciał Boga poznać, będziesz się karmił Jego słowem, będziesz czytał Jego Pismo Święte, kiedy tylko będziesz mógł. Nie będziesz miał wymówki, że musiałeś pójść na pardy albo oglądać telewizję. To jest miłość do Boga. Wiesz, czym się, drogi słuchaczu, przejawia miłość do Boga? W posłuszeństwie Bogu. Dzisiaj też to mówiłem na kazaniu. Obiecałem wam urywek z tego kazania puścić. Czwarte, dla człowieka, który w modlitwie szuka wskazówki u Boga. Mam werset z psalmu 32. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, mówi Bóg, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. To wszystko dotyczy człowieka, który chodzi z Bogiem, który kocha Boga. Nie który chodzi do kościoła, bo możesz chodzić do kościoła, Boga nie znać, Boga nie kochać, tylko być religijnym człowiekiem, który po prostu nauczył się chodzić do kościoła, nauczył się obrzędów religijnych i tak dalej. I chce być posłuszny kościołowi, a nie Bogu. Cały czas podkreślam, że nie neguję chodzenia do kościoła, zachęcam, oczywiście jest to konieczność, sam tego nauczam, ludzie powinni chodzić do kościoła, ale w kościół jest to miejsce, które zmienia człowieka. Jeśli człowiek wchodzi do kościoła, wychodzi taki sam, to albo coś jest z człowiekiem źle, albo coś jest źle z tym kościołem. Za każdym razem człowiek, wychodząc z kościoła, powinien wyjść trochę zmieniony. Kazanie powinno służyć temu, żeby człowieka przemieniać. Nauczanie w kościele, Duch Święty, obecność Ducha Świętego powinna ludzi w kościele zmieniać. Dla człowieka, który odczuwa, że jest bliski śmierci, Jezus mówi w Ewangelii Jana 11:25, rzekł Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Możemy tutaj nawet to rozwinąć bardziej, powiedzieć: kto mi wierzy, kto wierzy moim przykazaniom, kto idzie moją drogą, kto jest we mnie, kto jest na mojej drodze, którą ja jestem. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czy widzicie, drodzy słuchacze, że tu zawsze chodzi tylko i wyłącznie Jezusa. Nie ma żadnej innej ważnej postaci w chrześcijaństwie jak Jezus Chrystus. Nie ma. Apostołowie są nauczycielami, są uczniami naszymi i są nauczycielami. My również, stając się uczniami, musimy nauczać innych. I to wszystko. Centralną, najważniejszą, jedyną postacią w chrześcijaństwie jest Jezus Chrystus. Oczywiście powiemy Trójca, tak, naturalnie. Ojciec i Duch Święty, ale Jezus Chrystus jest tym, który za nas bezpośrednio umarł, miał z nami relację bezpośrednią z człowiekiem, Bóg się stał ciałem, prawda, i przemówił do nas ludzkim głosem i umarł za nas i zapłacił na krzyżu straszną śmiercią, krwią swoją przypieczętowując nowe przymierze. Właśnie to nowe przymierze to jest przymierze łaski, a nie przymierze uczynków. Dla człowieka, który się jest zagrożony, czytamy Psalm 121, 8 werset: Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. Popatrzcie, jak się czyta Pismo Święte, jakie można mieć wspaniałe pocieszenie od Boga. Bóg ma antidotum na wszystkie nasze problemy. Jest w stanie odpowiedzieć nam na każdy nasz problem. Na przykład dla człowieka, który uświadamia sobie, że zgrzeszył, jest werset, nie jest to jedyny werset, ale jeden z wersetów, w pierwszym liście Jana 1:9, który mówi tak: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Większość z was, słuchaczy, zna tą zasadę. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, komu? Oczywiście tylko i wyłącznie Bogu. Oczywiście powinniśmy wyznawać grzechy swoje naszym współbraciom, braciom i siostrom w Chrystusie, po to, żeby się za nas modlili, żeby nas wzmacniali, prawda, żeby nas wspierali w tej walce z grzechem. Ale wybaczyć grzech może jedynie Jezus, jedynie Bóg, może wybaczyć grzech. Czyli musimy wyznawać swoje grzechy przede wszystkim Bogu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwie odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wszelkiej nieprawości. Czy słyszysz to, drogi słuchaczu? Czy dochodzi do twojego serca, do twojego umysłu, że ze wszelkiej nieprawości? Wiesz, co to jest wszelka nieprawość? Wszystko. Nie ma wyjątku. Bóg wszystko jest ci w stanie wybaczyć. Jest jeden wyjątek, oczywiście. Oczywiście. Nie byłoby to regułą, gdyby nie było wyjątku. Jedynym wyjątkiem jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Co jest tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu? Nieraz tutaj już mówiłem, Słowo Boże mówi, że jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I taki grzech nie może być wybaczony ani w tym wieku, ani w przyszłych wiekach. No, ale sam osobiście jeszcze takiego człowieka nie poznałem, który ten grzech popełnił. Mam nadzieję, że mi się to nie uda również w przyszłości, aby kogoś takiego poznać. I wam tego nie życzę, drogi słuchacze, drodzy słuchacze.
Mogłaby mi dać, to uwolnił mnie Jezusa krzyż. Znalazłem miłość, która wiecznie trwa. Wywyższamy Cię, wielbimy Cię, Adonai, El Shaddai.
Takie nie bardzo, jakieś byłem trafiony od małego, że mi nigdy nic nie pasowało, jak mi ludzie mówili, co mam robić, nie? I bardzo szybko na przykład zacząłem postrzegać moich rodziców jako moich wrogów, nie? I to strasznych wrogów. Pomimo, że byli całkiem tacy fajni, jak teraz sobie przypominam tamte czasy. Ale nie wiem, czemu tak było. Miałem taką korbę, że wszystko, co ludzie wymyślili i ten system cały, to kompletnie mi nie pasował i zawsze wiedziałem lepiej i tyle, nie? W wieku lat 9 po bójce z księdzem w kościele zostałem przez księdza znokautowany i obraziłem się na księdza i na Pana Boga dożywotnio, nie? Jak wtedy myślałem. Od wczesnych lat po prostu jakiś zacząłem się kolegować z diabłem, nie? I powiem wam, że ja w wieku tak 15-16 to już miałem taką diabelską grupę satanistów i tam 30 moich kolesi ze mną, żeśmy już jechali takie różne klocki, nie? I potem się zaczął taki bajzel w moim życiu, nie? W wyniku tego, ja to tak postrzegam teraz, że w wyniku tego diabelstwa moja matka zmarła, mieszkania zaczęła chorować, mam jak wyjechała w Niemczech, zmarła, moja babcia, jakieś takie dziwne rzeczy, generalnie niewytłumaczalne się zaczęły dziać, nie? Ja zostałem kieszonkowcem, nie? Bo miałem takich kolesi, którzy byli doliniarzami, no i chodziłem z nimi na kieszeń, nie? Z tego całego chodzenia na kieszeń to się skończyło tak, że ja razem z nimi zacząłem ćpać, heroinę zaczęliśmy walić, nie? I tak po prostu 4 lata ugrzęzłem, waląc w żyłę w Katowicach na bajzlu, nie? No i tam jeden mój najlepszy kolega przyszedł i mówi: wiesz, Bodek, wiesz jak to jest, nie? Jak nie masz kasy, to ja ci, wiesz, obiad postawię, litra se kupimy, wypijemy. Ale kurde, jak ja zobaczę, że ty jesteś naćpany, to cię tak zbutuje, że ty z ziemi nie wstaniesz, nie? Ja widziałem, że on nie żartuje, to był mój najlepszy friend wtedy. I to był taki jakiś cynk w moim życiu, że ja po prostu czerwoną żarówę zobaczyłem, że to grzanie nie ma sensu, już się ode mnie najbliżsi przyjaciele odwracają, nie? Mnie wychowywała ulica i to była moja rodzina, moi kumple po prostu, tego samego pokroju wszyscy, nie? Resztkami sił podjąłem decyzję, że nie chcę ćpać, oni mi pomagali, w chacie mnie zamknęli, żarcie mi nosili do domu. Zamieniłem trawę za gorzołę, kupę lat na tej gorzole przejechałem, nie? Później był taki jakiś czas, że zaczął się LSD w Polsce gdzieś tam pojawiać, to wymyśliłem, że pojadę do Holandii, przywiozłem z tego kilka tysięcy i to zacząłem handlować, nie szło jak woda, że tam ekstazę zacząłem przywozić, bo to był totalny news na rynku. No i tak nawet nie wiedziałem kiedy i to moje dealowanie po prostu zrobił się taki biznes z tego, że ja 400-tysięczne miasto zaopatrywałem w dragi, nie? Później pojawił się Simon, taki bandzior w Katowicach ze swoimi żołnierzami, tam ich poobstawiał po moich knajpach. Więc powiedziałem moim kumplom, że zamykam interes i kończymy z tym dealowaniem i tak dalej, nie? W krótkim czasie straciłem dom, zostawiła mnie kobieta po prostu. Ja jeszcze takim w ostatnim podrygu próbowałem taki klub założyć w Katowicach, całotygodniowy, że tam z browarem w deal weszłem, to max gruba kasa jakaś tam w to. I wszystko było na pięknej drodze i to nie wypaliło, nie wiadomo czemu, nie? Po prostu z niewiadomych przyczyn po prostu to nie ruszyło, nie? To od kolesia tam wziąłem pożyczkę z banku, znaczy z banku, i kolega na siebie ją wziął, nie? I mówię, kurczę, przecież jak ja se strzelę w łeb, to długi będzie za mnie płacił kasę, nie? I tak mnie sumienie ruszyło. Przypomniał mi się taki epizod, że jak ja w Katowicach na bajzlu jeszcze w żyłę waliłem, to pojawił się tam taki dziwny kolo, nie? tak jakiś, on w ogóle nawet dziwnie wyglądał, nie? Przyszedł taki lekko, trochę łysy w ogóle i tam wszystkim gadał o Jezusie, o jakichś cudach i tak dalej. No taki po prostu dla mnie nieszkodliwy świr, nie? Ale był miły, nic ode mnie nie chciał, więc akceptowałem go w moim otoczeniu i było fajnie, nie? Nawet kiedyś mnie tam wziął do tej swojego kościoła, mówię, kurde, takie świry to takie całkiem przyjemne świry, nie? No i ten kolor mi się gdzieś tam wyświetlił pod kopułą wtedy, nie? Mówię, kurde, mówię, tak cuda umiem czynić. Ja miałem naprawdę taką desperację, że ja mówię, w łeb przestrzelę i ten, nie? Po prostu było to pewne, wiedziałem, nie? I poszedłem tam do tego kościoła i do tego pastora tam puknąłem, mówię, słuchaj, przyjacielu, jest taka sprawa, że jutro se strzelę w łeb prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje. Ja słyszałem, że wy tu cuda umiecie czynić, jakbyś tak mógł tam trochę to przesunąć w czasie, to by było bardzo mi na rękę, bo wtedy bym jakoś mógł pożyczkę spłacić i mój kolega nie miałby gnoju, nie? On mówi, oczywiście, proszę bardzo, do domu mnie zaprosił, pogadał ze mną. No ja mu w końcu mówię, no to co, wiesz jak to zrobić, czy co, czy jakiś problem znowu jest, czy ten? On mówi, no oczywiście, że wiem jak to zrobić, on mówi, bez problemu, musisz się ze mną pomodlić, nie? Kurde, mnie jakby coś za gardło złapało. Ja sobie mówię, co? Modli, mówię, coś ty zwariował, człowieku, kurde, po prostu aż mnie zaczęsło, nie? Zblokowało. Wie to, no, ty coś zrób, ale... No, mówi, no, nie ma wyjścia, musisz się ze mną pomodlić. To naprawdę, to jest jedyne wyjście, nie? I tak, wiesz, ja normalnie mówię, kurde, co robi, nie? Była, że... Mówię, tak sobie przemyślałem, mówię, kurczę, jak ja już tyle rzeczy w życiu robiłem, jakoś nic mnie do tej pory nie zabiło, to chyba ta modlitwa też przeżyje jakoś, nie? No i zacząłem się modlić z tym gościem. Przechodziło mi to przez gardło po prostu strasznie, nie? Kurde, to była jedna z najcięższych chwil w moim życiu chyba, nie? Wolałem, jak mnie policja pałuje, to było mniej po prostu drastyczne dla mnie niż ta modlitwa wtedy, nie? I po tej modlitwie on mówi, wiesz, to teraz ja się będę o ciebie modlił. I człowiek się zaczął o mnie modlić i po prostu stało się coś, co ja w ogóle zwariowałem. Ja się tak wystraszyłem, straciłem kontrolę, po prostu jakieś zimno, ciepło, migawy, kolory, obrazy mi się zaczęły nakładać przed oczami. I później się dowiedziałem, że ten człowiek normalnie zaczął egzorcyzmy nade mną robić, o czym ja nie wiedziałem, w ogóle nie uprzedził mnie o tym. Zaczęły ze mnie demony wyłazić. Ja straciłem kompletnie kontrolę nad swoim ciałem. Miał to przebieg iście filmowy. Tak się wystraszyłem, bo ja nie wiedziałem. Ja nie miałem ani żadnej bani, ani kaca. Ja wszystkie formy haja i kaca znałem, nie? A to nie było nic z tego. I po tej modlitwie patrzę, a ten uśmiechnięty klepie mnie po plecach. Mówi, stary, ty już wolny jesteś. Mówi, aleluja, w ogóle idź do domu. Masz tu Biblię i se ją czytaj. I przyjdź kiedyś powiedzieć, jak ci się życie zmieniło, aleluja, amen, nie? Poszedłem do domu, na drugi dzień się budzę i mówię, co jest grane, nie? Ta sama chata, te same wyro, ten sam smród po prostu, wszystko to samo, a wszystko inaczej, nie? Wziąłem tą Biblię, co on mi dał, zacząłem to czytać, szok, rozumie, nie? Kiedyś próbowałem Biblię czytać, po prostu enigma dla mnie, nie? A bez sensu w ogóle, nie? Czytam, kumam, nie? Mówię, no kurde, co jest gare, nie? I tak zacząłem się zastanawiać nad tym, czym, co się zmieniło, nie? Ja zauważyłem, że ja myślę na odwrót, nie? Że ja zacząłem myśleć na odwrót, że to, co dla mnie zawsze było absolutnym frajerstwem i szczytem naiwniactwa, czyli Kościół, Jezus i wszystko, co w tym kierunku, ja postrzegam jako coś takiego okej, nie? Że to jest sens życia, nie? Że tam można dobrze na tym wyjść. I mam największego moralniaka w moim życiu, nie? Bo jak tak retrospektywnie patrzę na to, co robiłem, po prostu mam takiego moralniaka, że szok, że wolę o tym nie myśleć, bo no, po prostu załamka, nie? No, za dwa dni tam poleciałem do tego pastora znowu, mówię, kurde, koleś, coś ty to zrobił, nie? Mówię, aleś namieszał, nie? Mówię, co to za loty w ogóle, nie? No i on mi tam wytłumaczył, że to mniej więcej taki system jest, że diabeł ci pokazuje świat w negatywie, tak jakbyś widział negatyw filmu. I jak ten diabeł przestaje być uczestnikiem twojego życia, to ty zaczynasz normalnie widzieć świat w pozytywie, że czarne jest czarne, a białe jest białe. I dokładnie pierwszy raz w wieku 33 lat zobaczyłem białe jako białe, a czarne jako czarne, nie? I teraz się zaczyna moje nowe życie, nie? Przeskok po prostu taki, jakbym po prostu, nie wiem, jakby mnie ktoś kompletnie inny ten, w inną grę komputerową wsadził, nie? A on mówi, a powiedz, a co umiesz robić? Ja mówię, no, herę, kraść, dealować, mogę komuś michę obtudz jak trzeba. I takie tam różne. On mówi, nie, to nie to, nie. I mi się, ja jeszcze oprócz tego, tam od dzieciństwa z tym katem robiłem, jeździłem z kapelami różnymi, zajmowałem się akustyką, nagłaśniałem za te koncerty, ale z tego nie było pieniędzy, dlatego ja to też olałem, nie. Ja mówię, no, że ja się znam na dźwięku. I on mówił, a to mi z nieba spadasz, bo tu w kościele trzeba zrobić nagłośnienie i super, to teraz już nareszcie ja się modlę o takiego człowieka, nie? Codziennie przychodziłem rano do kościoła i kleciłem tam to nagłośnienie. Ludzie w kościele mi mówili, musisz tamten świat zostawić, bo to zły, wszystko złe. Tu jest dobry, ci są święci, nie? No dobrze, nie? No to mówię, ale jak? Przecież tamci, ja ich kocham, to jest moja rodzina, nie? A ci to w ogóle jacyś dziwni są, nie umie. A poza tym oni mnie nie akceptują, nie? I się zaczęły takie problemy, nie? Naprawdę, we mnie takie rozdarcie. I naprawdę, nie? Z tego zboru mnie potem wyrzucili, bo nie umieli mnie strawić. Ja mam taki, jak mam sposób myślenia, mam charakter wywrotowy i go mam do dzisiaj, nie? I tak dalej. Ale cały czas jedno miałem w głowie, nie? Ja po prostu... Ten dzień, kiedy ze mnie wylazły demony, nie? Ja to miałem po prostu jako pewnik, że jest Pan Bóg i że jest diabeł i że diabeł ściemnia, nie? Pan Bóg mnie uczył jednego. Nie szukaj ludzi, nie? Nie ludzie są po prostu Jezusem. Szukaj mnie, nie? Ja na początku ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Jak szukać? Gdzie szukać? Łazić? Gdzie szukać? Po lesie? Co? Kurczę, gdzie? I wiecie, co mi Pan Bóg powiedział? Że... W Biblii jest taki werset, nie? Że dziećmi Bożymi są, to Pan Jezus powiedział, ci, co pełnią wolę Ojca, nie? Zacząłem w Biblii kiedyś szukać, co Pan Jezus mówił do ludzi, co oni mają robić, nie? I naprawdę, i okazało się, że mają być miłość, serwować drugim, mają się stawać coraz mniejsi, własne ja zabijać, być po prostu, starać się być dla innych, a nie robić, żeby inni byli dla nas i tak dalej, nie? Kurczę, to jest ciężkie do zakumania, nie? Ja naprawdę, ja z tym miałem poważny problem, nie? Pan Bóg mi pokazywał, jak On działa w moim życiu, nie? Dlaczego chrześcijanie przechodzą takie rozterki, rozgoryczenia? Panie Boże, czemu się wszystko wali? Czemu nic nie jest po mojej myśli? Czemu wszystko po prostu się rozsypuje? I Pan Bóg mi pokazał, że On swój plan, skoro oddajesz życie Panu Jezusowi, to On swój plan w naszym życiu zaczyna wdrażać od zburzenia naszego planu i stąd te wszystkie tragedie, nie? I czym więcej mamy własnych planów, tym więcej Pan Bóg musi ich zburzyć i za każdym razem jest tragedia, nie? I przyszedł taki czas w moim życiu, że ja powiedziałem, Panie Boże, ja olewam wszystko, nie? Rób co chcesz. Wyzbyłem się moich chorych ambicji, bo ja miałem, kurczę, takie plany, że kosmos, nie? Ja się pytałem, mówię, Panie Boże, co ja mam robić? Przecież ja tylko znam się na ćpaniu, nie? I zauważyłem, że Pan Bóg mówi, weź mnie, przetestuj mnie, jak nie wierzysz, nie? Pan Bóg powiedział, weź, zawołaj do mnie, zawołaj, że potrzebujesz cudu w życiu na przykład, albo żebym ci się objawił w życiu. I to jest obietnica Boża, która jest w Biblii, nie? Że ten, kto będzie Pana Boga wołał, temu się Pan Bóg objawił, nie? I to naprawdę się dzieje, bo to było w moim przypadku, w moich kolegów kupę tak też zawołało, że Pan Bóg przyjdzie do ciebie i będziesz wiedział, że to jest On, że to nie jest żaden facet, że to nie jest żaden ewangelista, żaden pastor, ani żaden mądrala biblijny, tylko że to jest Pan Bóg, nie? Fizycznie zostałem uzdrowiony, przeżyłem kilka takich cudów, że medycyna mówi, to przesadzasz, nie? On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje, On ratuje od zguby życie twoje, On wieńczy cię łaską i litością, On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Młodzi ludzie, wiecie jak macie skaszanione życie do teraz, nie? Większość z was, tak samo jak ja miałem po prostu zasraną młodość, nie? Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja, potrafi zwrócić stracony czas po prostu, tak jak w moim przypadku zrobił. Chciałem być muzykiem, jak byłem dzieckiem, nie? Ja naprawdę, to było marzenie moje. Ja nawet w wieku tam kilkunastu lat miałem zespół już swój i tak dalej, ale jakoś mi to granie nie szło i mówię, do kitu, nie? Olałem to. Ale gdzieś tam w głębi serca miałem cały czas takie myślenie, muzyk mi gdzieś tam latało. Jak poznałem Pana Boga, wsadził mnie w Arkę Noego. Ja na początku grałem z Arką Noego, nie? I wiecie, co się stało? Myśmy trafili na Fryderyki i myśmy czasnęli 6 Fryderyków jednego dnia, nie? Marzenie każdego muzyka. Ja mam kumpli muzyków, którzy harują cały dzień, po prostu codziennie na próby łażą, płyty nagrywają, jakieś chore układy się wkręcają, podkładają się różnym producentom, ale tu po prostu taki palant jak ja wychodzi i zawija z takimi bachorami po prostu połowę Fryderyków na całej gali, nie? Tam ci takie pingle, tam siedzi Kora Jackowska, różne inne VIP-y, nie? Różne bufony po prostu, które po prostu z taką śliną na to przyszły, nie? No ja, no takie rzeczy. Pan Bóg zwraca marzenia, które wam diabeł ukradł w dzieciństwie, w waszym całym życiu, potrafi oddać ludziom marzenia, nie? Naprawdę, nie? Bo marzenia dają motywację ludziom do życia, nie? Ja zauważyłem, pierwsza rzecz, jaką diabeł, żeby ludzi wkręcić w jakieś depresyjne klimaty, to jest kasuje im marzenia, nie? Przestają wierzyć w to, co lubią, to, co kochają, nie? Sens życia tracą. Tyle, no co? Życie jest piękne, nie? Nie ma się co bać Pana Boga.
Otworzymy Ewangelię Jana, 17 rozdział. Otwórzmy sobie, mam nadzieję, że mamy otwarte. To czytamy. Tak powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna mego, aby Syn uwielbił Ciebie. Zwróćmy uwagę na to, że to jest arcykapłańska modlitwa Jezusa. Jest to modlitwa przed pójściem na śmierć. Co człowiek przed pójściem na śmierć czyni? To, co jest w jego życiu najważniejsze. Prawda? Nie uczyniłby tego, gdyby to nie było najważniejsze. Czy Jezus musiał się modlić? Przecież był Bogiem. Jezus daje nam przykład i pokazuje, co chce nam przez to powiedzieć. Jezus się modli przed pójściem na krzyż. Modli się w dwunastu sposób. W dwojaki sposób. O siebie się modli i o nas się modli. Za chwilę posłuchamy. A więc mówi: nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. Oto jest żywot wieczny, aby wyznali Ciebie, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym dokonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Omówimy kilka tych wersetów na samym początku. Na początek ważne refleksje. Mowa o krzyżu i jego celu nie jest tylko tematem wielkanocnym, jak powiedziałem, ale na co dzień. Bez wyjątku, na każdy dzień warto o tym pamiętać. Punktem kulminacyjnym życia Jezusa było co? Krzyż. W odróżnieniu od tego, nasz krzyż jest początkiem naszej drogi, a kulminacyjnym momentem jest co? Jest życie wieczne z Jezusem. Jezus mówi: weź swój krzyż i idź za mną. Na całe życie idziemy z tym krzyżem na plecach po to, żeby dostać się do nieba. Jednak krzyż Jezusa ma podwójne znaczenie. Był dla Niego chwałą życia i drogą do wiecznej chwały. Chwałą życia i drogą do wiecznej chwały. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy był uwielbiony, mówi Ewangelia Jana, 12 rozdział, 23 werset. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy był uwielbiony. Co Jezus miał na myśli, mówiąc wielokrotnie o krzyżu, jako chwale i uwielbieniu? Czy krzyż komukolwiek przynosi chwałę i uwielbienie? Krzyż jest wstydem. W tamtych czasach każdy, kto zawisał na drzewie, na krzyżu, była to dla niego największa hańba. A więc o to tu chodzi. Niejednokrotnie w historii, kochani, zdarzało się pewne rzeczy. Posłuchajcie, że wielcy ludzie stawali się sławni dzięki śmierci. Ich śmierć nadawała niezwykłe znaczenie ich życiu. Czy tak nie było? Pamiętacie takie wydarzenia? Mogli być niezrozumiani, niedoceniani, potępiani podczas życia, ale ich śmierć ukazywała ich prawdziwą wartość. Nawet wśród wrogów. Abraham Lincoln miał wielu wrogów przez całe życie, ale nawet ci, którzy go traktowali, czy krytykowali, czy traktowali niewłaściwie, widzieli jego wielkość, gdy umarł. Ktoś, opuszczając pomieszczenie, gdzie wystawione były zwłoki prezydenta, po dokonanym zamachu na jego życie powiedział: teraz przeszedł on do historii. Natomiast Stanton, minister wojny w rządzie Lincolna, który zawsze uważał prezydenta za człowieka surowego i nieokrzesanego i nigdy nie darzył go sympatią, spojrzał na ciało prezydenta i powiedział ze łzami w oczach: odszedł od nas największy władca, jakiego świat kiedykolwiek oglądał. Joanna d'Arc została spalona na stosie, ponieważ Anglicy uznali ją za czarownicę i heretyczkę. Wśród tłumu stał pewien Anglik, który przybył, gdyż przysiągł wcześniej, że dołoży chrustu do jej stosu, ale widząc, jak płomienie ogarniały ciało tej nieustraszonej kobiety, zawołał: chciałbym, aby moja dusza znalazła się tam, gdzie będzie dusza tej odważnej kobiety. Zaś jeden z sekretarzy królewskich opuszczał widowisko ze słowami: wszyscy zasłużyliśmy na śmierć, bo spaliliśmy święto. Chwała męczenników bardzo często objawia się w ich śmierci. I tak właśnie było z Jezusem. Kiedy nawet setnik rzymski u stóp krzyża wyznał: zaprawdę ten był Synem Bożym. Krzyż był chwałą Jezusa, gdyż nigdy nie był on tak majestatyczny, Jezus, jak tam właśnie na krzyżu. Krzyż był jego chwałą, gdyż przyciągał odtąd ludzi bardziej niż jego życie. Do dzisiaj się to dzieje. Za życia wielu za nim nie chodziło, prawda? Zobaczcie teraz. Cały świat mówi o Jezusie. Krzyż przyniósł chwałę Jezusowi, ponieważ od dokończenia jego dzieła do momentu samego wstąpienia do nieba było uwielbienie Jezusa. Jezus powiedział na krzyżu: wykonałem wszystko, co mi powiedziałeś, Ojcze, co mi przykazałeś, wszystko, do czego mi przeznaczyłeś. Jest, to jest koniec, powiedział, to jest wszystko, wszystko dokonało się. Krzyż nie był czymś.
Niestety mamy pewne zakłócenia, postaram się je zlikwidować. Jeśli nie uda nam się, to zapraszam na stronę internetową Radia Źródło www.radioźródło.com do posłuchania tego kazania w wersji wideo. śpiewa grupa Odnowa. Odnowa to, jak wiecie, grupa uwielbiająca z kościoła Harvest Bible Chapel. To grupa, którą prowadzę, grupa ludzi nowonarodzonych, kochających Boga całym sercem, całą duszą, całym myślą swoim. Harvest Bible Chapel to nasz kościół, kościół ewangeliczny, kościół biblijny, którym prowadzę polską służbę. Mam ten zaszczyt. Znajduje się ten kościół pod adresem 7333 North Caldwell Niles. 7333 North Caldwell Niles. Nabożeństwa polskie odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 1:30, teraz 1:30, nie 2:15, więc zapamiętajcie to. A ponadto w dwa piątki w miesiącu, to znaczy w pierwszy i w trzeci piątek, co drugi piątek miesiąca. Ponadto wszystkie nabożeństwa o godzinie 11:15, amerykańskie nabożeństwa, teraz już o 11:15, a nie w południowe, tłumaczymy na język polski przez specjalny system słuchawek. Możecie to wszystko również usłyszeć na naszej stronie radiowej. Nagrane są tam, załadowane są tam kazania i tłumaczenia naszego głównego pastora Jamesa McDonalda, jak i moje również kazania. Jest muzyka w wykonaniu grupy Odnowa. No i wiele, wiele, wiele wspaniałych innych rzeczy. Możecie znaleźć do nas kontakty, możecie przeczytać artykuły, wypowiedzi, obejrzeć sobie wideo. Są linki do różnych wideo chrześcijańskich, wideo, które są jednocześnie też świadectwami nawrócenia. Bardzo ciekawa strona o adresie www.radioźródło.com, www.radioźródło.com. Powtarzam jeszcze raz adres naszego kościoła: 7333 North Caldwell w Niles. 7333 North Caldwell w Niles. Telefon komórkowy do mnie to 224-628-1919. 224-628-1919. Potrzebujecie jakiejś informacji, chcecie ze mną mówić, porozmawiać, uzyskać poradnictwa duchowego, poradnictwa rodzinnego, które udzielamy również wraz z moją żoną Marią. Skontaktujcie się ze mną, skontaktujcie się z nami, skontaktujcie się przez stronę internetową. Również zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzania strony internetowej Polonia z Jezusem. Adres równie prosty jak Radio Źródło, po prostu poloniazjezusem.com, poloniazjezusem.com. No i jeszcze jedna strona, również polonijna chrześcijańska strona, Poznaj Boga. Również tak samo prosty adres, po prostu poznajboga.com. Życzę Wam jeszcze raz dobrego odbioru i na antenie, i na internecie. Na internecie możecie nas słuchać w wersji stereofonicznej, również na bieżąco wtedy, kiedy nadajemy na antenie, jak również w archiwum możecie odsłuchiwać audycje poprzednie sprzed kilku lat, także macie bardzo, bardzo, bardzo wiele do słyszenia. Zapraszam jeszcze raz do Harvest Bible Chapel, do naszego kościoła ewangelicznego, kościoła biblijnego, w którym poznasz tylko i wyłącznie prawdę o Bogu biblijną według Jego słowa, według Jego przekazu, którym to kościele Jezus jest głową.
Na wspomnienie imienia Twego chwalam w zachwyt mocno drżąc. Jezu, Ty jesteś mocą, chlebem i żywą wodą, miłością moją, szczęściem mym. Święty, 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 jestem Twój wszechmocny, który był, jest i przyjdzie znów. Całym stworzeniem śpiewam, chwała Królowi chwała, Tyś dla mnie wszystkim jest i będę Cię mielić. Święty, 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 jest nasz Bóg wszechmocny, który był, jest i przyjdzie.
WNWI 1080 AM Radio, Oakland, Chicago. Słuchacie radia 1080 AM.
Maria Krupiński, witam Cię, Mario.
Dobry wieczór, drogie słuchaczki. Witam Was serdecznie. Jak zawsze podziwiam każdą niedzielę, jak piękny dzień daje nam Bóg. Bez względu na to, jaka jest pogoda, każda niedziela jest piękna, kiedy możemy ją spędzić w obecności Boga, kiedy możemy słyszeć Jego słowo tłumaczone nam, kiedy możemy śpiewać Jemu pieśni. Chwała Bogu! Ja dziękuję Bogu za dzisiejszy dzień, gdyż mieliśmy graduację naszego syna, który skończył szkołę. Bóg jest łaskawy. Dzisiaj będę mówić z Wami o złoszczeniu się, o gniewaniu się, o wybuchach gniewu. Czytamy w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. W liście świętego Jakuba 1:20. Bóg nas wzywa do pobożności, do uświęcania się. I możemy nawet gniewać się na Boga, słysząc te słowa i mówić w tej chwili: o, przecież ja nie mogę opanować swojego gniewu, już taka jestem. Nie, jednak Bóg chce nam pokazać lepszą drogę, chce nam dać wolność. Dlaczego się złościmy? Dlaczego wybuchamy gniewem? Dlaczego się gniewamy? Zastanówcie się. Gniewamy się, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy ktoś nie okazuje nam respektu, kiedy ma ktoś inne zdanie, kiedy następuje jakaś zmiana planów, kiedy jesteśmy zmęczone, przeciążone, kiedy coś nie działa. Gniewamy się bardzo często z powodu własnej dumy, zarozumiałości. Nie respektuje nas ktoś, gniewamy się. Ktoś grzeszy przeciwko nam, gniewamy się, wybuchamy złością. Kiedy wspominamy czasem przeszłość, możemy się gniewać. Kiedy ktoś nas okłamie, zdradzi, kiedy jest jakaś frustracja. To się dzieje często w życiu ludzi. Jest to emocja, gniew jest emocją. I Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i gniew jest emocją od Boga. Gniew może być sprawiedliwy, bo Bóg objawia sprawiedliwy gniew. Gniew Boga wisi nad ludźmi, którzy popełniają grzech, którzy nie chcą się upamiętać, którzy nie chcą uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jest to sprawiedliwy gniew Boga. My możemy mieć sprawiedliwy gniew, kiedy widzimy, że na przykład dzieci są molestowane. To jest sprawiedliwy gniew wołający o sprawiedliwość Bożą, ale my często niestety gniewamy się grzesząc. I co się dzieje, kiedy ludzie zaczynają się gniewać? Co się dzieje, kiedy ty zaczynasz się złościć? Jak się zachowujesz? Często następuje agresja, często podniesiony głos, często wrzeszczymy, często kłócimy się. A czasem ludzie reagują inaczej, zamykają się w sobie. Czasem tracą kontrolę nad tą emocją gniewu, a czasem zamykają się w sobie. Kochane, gdy jesteśmy pod wpływem Słowa Bożego, to mamy niesamowite błogosławieństwo. Gdy Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam to Słowo, Bóg zostawił nam to Słowo, żeby nas uczyć dobrych wartości. Bóg nas chce wyćwiczyć w pobożności. I to ćwiczenie nie jest łatwe. To tak, jak chcesz zrzucić wagę i zaczynasz ćwiczyć. Na początku nie idzie ci to dobrze, ale powoli przyzwyczajasz się opanować swoje zmysły, jakby, że przestajesz jeść słodkie rzeczy, chleb, zaczynasz chodzić na siłownię, czy robisz długie spacery. I z czasem wchodzi ci to w krew. Tak samo jest z pobożnością u chrześcijan. Na początku może z przyzwyczajenia jeszcze grzeszymy, ale później, kiedy wprowadzamy już Słowo Boże w czyn, szukamy lepszych dróg, szukamy chwały dla Boga. Na przykład jest sytuacja, że mąż cię opuszcza. Następuje smutek, melancholia, zmieniła się sytuacja twojego życia, utraciłaś coś, kogoś, kto był cenny dla ciebie. Jezus jednak, drogie słuchaczki, przeszedł przez taką sytuację i daje nam przykład, jak można rozprawiać się ze smutkiem, z gniewem, z emocjami we właściwy sposób. Jezus podaje często przykłady ze swojego życia, które są trudną informacją do przyjęcia. Tak też było z apostołami. Kiedy Jezus im mówił o tym, że pójdzie na krzyż, że będzie zabity, że zmartwychwstanie, oni to słuchali, ale jednak myśleli, że to się nie stanie, że Jezus przyszedł, żeby zbudować im królestwo tutaj na ziemi. I zasmucili się, byli smutni, kiedy słyszeli te słowa z ust Chrystusa, gdyż mieli inne plany. Jezus podaje nam przykład, kiedy modli się w Getsemane, że można w czasie zasmucenia, w czasie sytuacji, która nam się nie podoba, wykonać wolę Boga. W Mateusza 26:38 czytamy takie słowa, kiedy Jezus modli się w Ogrodzie. Wtedy mówi do nich, Jezus mówi do apostołów: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Jednak później Jezus mówi do Boga: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Bóg nam daje tutaj przykład, że możemy czasem być zasmucone jakąś sytuacją, ale nie możemy czynić czegoś, co Bogu się nie podoba. Musimy szukać Jego woli. Jezus poszedł do Ogrodzica, modlił się, był wypełniony smutkiem, ale robił to, co było wolą Boga. Gdy jesteśmy zasmucone, zagniewane czasem, czy robimy wolę Bożą? Żałość i smutek nie jest zły, ale gdy nas konsumuje, pochłania, wtedy zamykamy się na działanie Boże. Nawet do tego stopnia czasem, że ludzie popadają w depresję, nie mówiąc już o służeniu Bogu i uwielbianiu Go. Bóg daje nam przykłady w swoim Słowie, żebyśmy szukały woli Jego. A to wymaga wysiłku, to wymaga zaparcia się z siebie. I ten smutek i żałość nie doprowadziła Jezusa do tego, że On odwrócił się od krzyża i nie poszedł nad krzyż. On powiedział: Twoja wola, Boże, nie moja. Tak samo i w naszym życiu. Chociaż dzieje się coś, co nie jest po myśli naszej. Może ktoś cię krytykuje, może ktoś cię krzywdzi. Jednak żałość niech nie zasłoni posłuszeństwa i odpowiedzialności, jaką masz przed Bogiem. Nie zaniedbuj swoich obowiązków. Tym, czym jesteśmy wypełnione w naszych sercach, to, czym jesteśmy wypełnione w naszych sercach, objawia się w naszym działaniu, w naszych reakcjach na sytuację. Co nas kontroluje? Co nas kontroluje? Jeżeli kontroluje nas gniew, jeżeli pozwalamy, żeby gniew nas kontrolował, to wyrzucamy to przez usta. Nie tylko przez usta, ale również przez swoje działanie. Więc musimy zwrócić się do Boga o pomoc, bo wtedy nie spełnimy już Jego woli. I to, co, o czym myślimy, to doprowadza do emocji, a z emocji występuje postępowanie. Musimy przestać robić to, co Bogu się nie podoba, i zacząć ćwiczyć się w pobożności. Musisz przestać myśleć o tym, co utraciłaś, i zacznij dziękować za to, co masz. Musisz przestać biadać nad sobą, że jesteś pokrzywdzona, i zacząć szukać sposobu, jak uszczęśliwić innych ludzi. Musisz przestać narzekać, a zacząć uwielbiać Boga. Nie jest to łatwe, drogie słuchaczki, nie jest to łatwe, ale jest nagroda dla nas wielka, kiedy weźmiemy na siebie swój krzyż codzienny i pójdziemy za Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus dał nam wielki przykład. On do końca zaufał Bogu. Nie rozprawiał się ze swoimi nieprzyjaciółmi. Nie otworzył nawet ust, kiedy bito go. Zaufał Bogu. I Bóg objawił, że jest tym, który wykonuje Jego wolę. Jezus Chrystus przyjął chwałę od Boga. Bóg zrobił coś wspaniałego przez Jezusa Chrystusa dla nas. I chce, żebyśmy naśladowały Jezusa Chrystusa. Gniew często jest spowodowany właśnie emocją, że coś nam się nie podoba. I zamiast zmiażdżyć tą emocję posłuszeństwem Bogu, otwieramy usta. Używamy szorstkich słów, podniesiony głos, krzyczymy, kłócimy się. W przypowieściach Salomona 15:1 czytamy: łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje gniew. Więc łagodna odpowiedź. Jednak często jest tak, że widzimy ten gniew u innych ludzi, ale nie widzimy go u siebie. I przez lata potrafimy żyć w zaślepieniu, że nie mamy problemu z gniewem. Możemy się bronić, kiedy ktoś nam mówi: jesteś osobą zagniewaną, często krzyczysz, często podnosisz głos, nie przyznajemy się. I jesteśmy wtedy pokonane. Kiedy oddamy swoje prawa, kiedy zrezygnujemy ze swojego ja, to wtedy objawia się supernaturalna moc Boża. Słowo Boże mówi do nas, że świat wokół nas umiera i desperacyjnie potrzebuje widzieć Jezusa Chrystusa w nas. Czy Go objawiamy? Jeżeli gniewamy się, kłócimy się, wymachujemy rękami, to na pewno ludzie, którzy nas obserwują, oskarżają nas. O, hipokryci, mówią, że są chrześcijanami. Zobacz, jak rozmawiają z sobą. Mamy, tak jak po angielsku jest fajne powiedzenie, że mamy chodzić w tym, czego nauczamy. Nie jest to łatwe, ale jest możliwe w mocy Bożej. Jest możliwe opanować gniew. Jest możliwe, żeby zewlec z siebie tego starego człowieka z poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Żądza, że ja ci pokażę, ja ci udowodnię. Ja będę krzyczeć, żeby ciebie zwyciężyć przez swój podniesiony głos. Nie, Bóg chce, żebyśmy odnowili się w naszych umysłach i żebyśmy stosowali Słowo Boże, kiedy przychodzi atak w naszym umyśle, naszego ego na nas. Bóg chce nam pomóc. Więc stosujmy Słowo Boże. Nie obrażajmy się szybko na ludzi, wybaczajmy szybko sobie nawzajem, gdyż Bóg wtedy będzie nam błogosławił, wtedy będzie po naszej stronie. Więc powiesz, a co zrobić, jeżeli ktoś używa przemocy w moim domu przeciwko mnie? Będę mówić o przemocy domowej w następnym tygodniu, w następnej audycji przygotowuję, bo to jest bardzo ważny temat i chciałabym, żebyście go dobrze zrozumiały, jaka jest postawa Boga i co Bóg chce od nas, kiedy jest przemoc w domu. Nie obrażajmy się jednak, kiedy nas ktoś rani, kiedy ktoś źle o nas mówi, wybaczajmy szybko. Bądźmy tymi dobrymi przyjaciółkami, tych, których Bóg postawił w naszym życiu. W przypowieści Salomona 17:9 czytamy: zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Rozłączamy przyjaciół, kiedy mówimy o grzechach innych ludzi. Jednak jeżeli sobie wybaczamy, wtedy mamy błogosławieństwo. My mamy tendencję wybaczać komuś, jak ktoś nas o to prosi. Jednak Jezus Chrystus mówi, że mamy niezliczoną ilość razy wybaczać. Więc jak to jest z tym wybaczeniem? Jak ktoś cię nie poprosi, żebyś mu wybaczyła, a zrobił ci krzywdę, czy masz mu wybaczać? Tak. Masz przyjść do przed Boga i powiedzieć: Boże, ja wybaczam tej osobie. Ale jeżeli ta osoba cię nie przeprosiła i nie widać zmiany jej zachowania, nie idziesz do tej osoby, nie mówisz jej: o drogi mężu, ty mnie bijesz, ale ja tobie wybaczam. Nie, bo wtedy zachęcamy tą osobę do dalszego grzeszenia. My wybaczamy tej osobie przed Bogiem, ale nie komunikujemy wybaczenia tej osobie, aż do momentu, kiedy ona się upamięta i przeprosi nas. Mamy zawsze szukać tego, żeby wybaczać, nawet jak jest trudno. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy nie wybaczamy, to następuje zgorzknienie. Same jesteśmy wtedy skonsumowane tym, co ta osoba nam zrobiła. I wtedy zapominamy zwracać się do Boga. Wtedy jesteśmy zgorzkniałe, wtedy nie modlimy się, nie czytamy Pisma Świętego, nie szukamy pomocy w Bogu, tylko jesteśmy skonsumowane myślami, co ta osoba nam zrobiła, jak nas bardzo skrzywdziła. Możemy wybaczyć, ale jednocześnie, kiedy ktoś właśnie stosuje przemoc w stosunku do nas, to powinniśmy się od takiej osoby odseparować. Łaskawie się odnosić do tej osoby, ale nie pozwolić, żeby następowała przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna. Jeszcze będę właśnie o tym mówić w następnej audycji. Zachęcam was do modlitwy, abyście intensywnie się modliły, kiedy ktoś grzeszy przeciwko wam. Bo wtedy przyjdzie pomoc. Bo skąd przyjdzie nam pomoc? Przyjdzie nam pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie kłócić się. Mówić prawdę, ale nie kłócić się. Bo Pismo Święte mówi, że mamy mówić prawdę z sobą. W Efezjan 4:25 czytamy: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jednych drugich. Nie bójmy się mówić prawdę, tylko mówmy tak, żeby się nie kłócić. Jeżeli jest trudno komunikować się z kimś, dobrze jest napisać list, który mówi: to i to jest nieprawdziwe. Chcę ci powiedzieć, że to przed Bogiem jest niewłaściwe. Tak jak mówiłam, jeżeli nie wybaczymy, nie rozwiążemy danej sytuacji, będziemy nosić sobie truciznę, która ostatecznie nas będzie zjadać. Często w złości wybuchamy, jest eksplozja, zewnętrzne ujawnienie złości, ale jednak są ludzie, którzy trzymają tą emocję w środku. Ci ludzie nie eksplodują i jest czasem trudniej dla nich rozwiązać ten problem gniewu wewnętrznego. Jest jak wąż, który kąsa ich duszę. Więc pomyśl sobie teraz, droga słuchaczko, kiedy ostatnio wybuchałaś gniewem albo krzyczałaś, kłóciłaś się? Oceń siebie. Oceń siebie szczerze przed Bogiem, czy masz problem z gniewem. Zazwyczaj, tak jak mówiłam, ludzie, którzy mają ten problem, nie chcą o tym mówić i nie chcą tego słyszeć. Osoby te usprawiedliwiają swój gniew, zrzucając odpowiedzialność na innych, mówiąc, to ty mnie prowokujesz. Obwiniamy innych, żeby odwrócić uwagę od siebie. A Bóg chce nam pomóc, drogie słuchaczki. Chce nam pomóc, dzisiaj chce nam pomóc. On chce nas uwolnić, chce nas oczyścić z tego obciążenia. Tak jak mówiłam, gniew nie przychodzi sam w sobie. On się zaczyna od myślenia i przechodzi w emocje, która ujawnia się poprzez nasze usta i nasze zachowanie. Więc czy nasze myśli honorują Boga? Gniew jest to stan umysłu i kondycja naszych dusz, ale jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. W Efezjan 4:31 Bóg nam mówi, aby wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Co widzimy w tym wersecie? Że niech będą usunięte. Czy Bóg to zrobi za ciebie, za mnie? Nie. My mamy uczyć się nowych dróg życia. Mamy kontrolować swoje emocje. Mamy usuwać to, co obraża Boga, co rani innych. Musimy zwrócić się z tym do Jezusa Chrystusa, jeżeli nie możemy sobie poradzić. Jezus dał nam wzór do naśladowania. Gdy był bity, nic nie powiedział. Niech Pan Jezus da nam takie serca. W Efezjan 4:26 czytamy: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli emocja się pojawia, ale mamy ją kontrolować. Bóg nas stworzył we wspaniały sposób. Dał nam moc wyborów. To, co wychodzi z naszych ust, nie dzieje się automatycznie. To my decydujemy, co mówimy, jak się zachowujemy, jakim tonem głosu mówimy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Potrzebujemy do tego uniżenia. Aby rozprawić się z grzechem, musimy się uniżyć. Musimy wołać do Pana Jezusa. Przyznać się, po pierwsze musimy się przyznać, że mamy problem z gniewem. Jeżeli się nie przyznamy same przed sobą, to Bóg nie jest w stanie nam pomóc. To musi być ta postawa syna marnotrawnego. Przyjście przed Jezusa i powiedzenie: Panie Jezu, mam problem z gniewem. Ludzie mi o tym mówią. Odrzucałam to przez wiele lat. Nie widzę tego w sobie. Ale teraz przychodzę. Oświeć moje serce, zbadaj mnie i pomóż mi. Więc najpierw musimy się przyznać przed sobą i później wołać do Boga. Wołać do Boga: Boże, pomóż mi, oczyś mnie. W Jakuba 4:1 czytamy: skądże spory i walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Więc skąd spory wśród ludzi? Skąd spory w małżeństwach i walki? Wywodzą się z namiętności, że ja chcę udowodnić, ja nie chcę przyjąć krytyki, ja nie chcę być korygowana, ja nie chcę cierpieć, ja nie chcę być krzywdzona i jak to się dzieje, to wybucham gniewem. Drogie słuchaczki, ból nigdy nam nie daje furtki do grzeszenia. Pamiętajcie o tym. Ból nie daje nam furtki usprawiedliwienia, że grzeszymy. To od nas zależy, jak zareagujemy. Więc te spory i te walki pochodzą z naszego ego, z tego, że pali się nasze ja, że cały czas troszczymy się o to, co ja czuję, co ja myślę. Nie troszczymy się o chwałę Bożą, co Bóg myśli o tej sytuacji, tylko co ja chcę. To są fantastyczne wersety i dobrze się jest nauczyć je na pamięć. To cały czas chodzi o moje ja. Ja chcę to mieć, ja muszę to mieć. Nie dostaję czegoś? Gniew. Dostaję coś, co mi się nie podoba? Gniew. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to Pan Jezus chce siedzieć na tronie twojego serca. Kto siedzi na tronie twojego serca? Czy ty walczysz z Bogiem o ten tron? Przez to, że nie postępujesz tak, jak Bóg chce? Bo jeżeli On panuje, jeżeli Jezus panuje, to na każde skinięcie Jego palca powinniśmy wykonywać to, co On chce. A jeżeli moje ja panuje, to ja robię to, co ja chcę, a później przepraszam i mówię: o, znowu się zdenerwowałam, znowu się rozzłościłam. Przepraszamy i wracamy z powrotem do tego samego. Dlatego, że nie ma prawdziwego upamiętania, nie ma naprawdę przyznania się do grzechu, tylko jest smutek, że nie zapanowałem i zrobiłem krzywdę komuś. Musimy naprawdę się odwrócić od tego, zedrzeć tego starego człowieka z siebie wraz z przyzwyczajeniami. Jeżeli jesteśmy dzieckiem Bożym i Bóg nam pokazuje przez jakiś czas w przeróżny sposób, że mamy na przykład problem z gniewem, On najpierw zachęca, posyła wersety, na przykład siedzisz w kościele i pastor mówi kazanie o gniewie i wiesz, że to ty, że do ciebie Bóg mówi, ale jeszcze się usprawiedliwiasz, mówisz: nie jestem taka najgorsza, inni są gorsi, a to ktoś mnie sprowokował, a to ktoś mi coś powiedział i tak dalej, miałem prawo wybuchnąć. Ale Bóg zaczyna korygować coraz głośniej, ale jeżeli nie poddamy się temu głosu Bożemu, to później On zacznie dyscyplinę, karcenie, chłostanie. Będzie coś, wejdzie coś w nasze życie, co doprowadzi do tego, że wycofamy się z tej grzesznej skłonności kłócenia się, gniewania się, wybuchów gniewu. Jest nadzieja dla nas, drogie słuchaczki, jest nadzieja dla każdej z nas. Odpowiedzią na problem gniewu i na problem każdego grzechu jest Jezus Chrystus, który naprawdę kocha nas. Jezus Chrystus tak nas ukochał, że przyszedł jako Bóg na ziemię, w ciało człowieka. Żył tutaj między ludźmi, aby objawić, kim jest Bóg, chwałę Jego. Z tekstów w Ewangelii Jana o objawieniu Jego chwały jest napisane w tekście, zaraz wam przeczytam, teraz mi to przyszło na myśl, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 1,14 czytamy: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To jest Jezus Chrystus. Słowo to jest Jezus Chrystus. Zamieszkało wśród nas. Wiecie, w oryginałach, w oryginalnych językach treść tego brzmi tak, że Jezus Chrystus stał się ciałem i rozbił swój namiot wśród ludzi, chcąc dać się poznać, chcąc dać poznać Boga. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jezus Chrystus nas kocha. Jezus Chrystus poświęcił swoje życie na krzyżu dla nas. Ale co my z tym zrobimy? Czy przyjmiemy tą ofiarę? Czy uznamy Go jako Pana i Zbawiciela? Czy wyznamy Mu swoje grzechy, nawet ten grzech gniewu? Czy będziemy mówić, że jakoś sobie poradzimy same? Zachęcam was z całego serca, abyście skorzystały z łaski zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. On jest zawsze dostępny, tylko przyjść do Niego, przeprosić Go za grzechy swojego życia, poddać Mu swoje życie pod panowanie i pójść za Nim. I będziecie wolne, będziecie uwolnione od grzechu, będziecie mieć moc Ducha Świętego, którą Bóg was wypełni po upamiętaniu się i będziecie miały nowe życie. Nowe życie, które się nigdy nie skończy, bo jest to życie wieczne, które zaczyna się teraz, za życia, kiedy człowiek oddaje swoje życie pod panowanie Jezusa Chrystusa. Już teraz jesteśmy zbawieni, teraz jesteśmy odkupieni, przeszliśmy ze śmierci do życia wiecznego.
Maria Krupiński odbiera teraz wasze telefony. Telefon do studia 847-827-9275, 847-827-9275. Telefon komórkowy do Marii to 224-628-1919. Przepraszam, to był mój telefon komórkowy. Jeszcze raz podaję numer komórkowy do Marii: 224-522-1328. 224-522-1328. Maria Krupiński odbiera wasze telefony.
Ilekroć słyszymy o masowych mordach bądź seryjnych mordercach, jesteśmy wstrząśnięci i zastanawiamy się, jak człowiek może być tak bezduszny i zwyrodniały. Jeśli są oni podobni do bohatera naszej dzisiejszej historii, ich serca są zimne jak bryła lodu. To jego własne słowa. Na szczęście w jego przypadku nie mają już nic wspólnego z rzeczywistością. Prawdziwa historia Douglasa Heinera, której dzieci nie powinny słuchać bez towarzystwa dorosłych, opowieść o tym, jak jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone, już teraz na naszej antenie.
Wszystko przygotowane, Doug, na najbliższe pół godziny. Chcesz kawy?
Pewnie. Jestem po nocce. Kawa to dokładnie to, czego potrzebuję.
Niesamowity ten odcinek wyzwolonego. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może być tak okrutny.
Mówisz? Ja tam wierzę. Kiedyś też taki byłem.
Żartujesz?
Ani trochę. Dni upływały mi na wynajdywaniu sposobów, jak zabijać ludzi tak, żeby nie zostać złapanym.
Ty? Dlaczego?
A może dlatego, że odkąd pamiętam, sam byłem bity i poniewierany.
W domu?
W domu, w szkole, wszędzie. Pierwszy raz, który pamiętam, to były moje czwarte urodziny. Starsza siostra walnęła mnie kolbą strzelby, ponieważ była zazdrosna, że to ja jestem w centrum uwagi.
I co?
Moi rodzice wcale jej nie ukarali. Mama powiedziała tylko: nie wolno ci robić takich rzeczy twojemu braciszkowi. Ja chciałem się na niej odegrać, ale byłem mniejszy i słabszy. Nic jej nie mogłem zrobić, więc zacząłem szukać jakiejś specjalnej mocy.
Mocy? I co zrobiłeś?
Któregoś dnia zauważyłem na parapecie osę. Pomyślałem, że zaprzyjaźnię się z nią, a potem każę jej urządlić moją siostrę. W wieku 4 lat człowiek niewiele wie, więc złapałem ją, żeby się zaprzyjaźnić.
Super.
No, urzędliła mnie w rękę. Strasznie bolało. Żałuję, że nie wyciągnąłem z tego odpowiednich wniosków.
Co znaczy?
Zemsta zbyt dużo kosztuje, a ze złem nie można się zaprzyjaźnić.
Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Każdego ranka bezdomni rozpoczynają kolejny dzień włóczęgi. Przetrząsają śmietniki w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, rozglądają się za miejscem na nocleg. Chyba że trafią do Pacific Garden Mission. Tu otrzymują pożywne posiłki, czyste ubranie i wygodne łóżko, a w razie potrzeby również pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, nasza misja otwarta jest dla wszystkich potrzebujących, z czego codziennie korzysta kilkaset osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Najważniejsze jest jednak to, że oprócz pomocy materialnej przekazujemy im dobrą nowinę o Bożej miłości. Misyjni duszpasterze zapoznają ich z tym, który jako jedyny może zmienić ich życie, którego miłosierdzie nigdy nie zawodzi, który pomaga im odwrócić się od złej przeszłości i daje nadzieję na przyszłość. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3034 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
Chodźmy na zewnątrz z tą kawą. Może tam będzie chłodniej.
Pewnie, chodźmy. Opowiedz mi więcej, Doug. Trudno mi sobie ciebie wyobrazić jako kogoś agresywnego.
Ale taki byłem. Było nas 4. Nasza ulubiona zabawa polegała na tym, że zakradaliśmy się do jakiejś piwnicy, a kiedy ktoś się zjawił, rzucaliśmy się na niego, tłukąc ile wlezie.
Co na to wasi rodzice?
Nic. Może nie wiedzieli, a może nie robiło to na nich wrażenia. Pamiętam taki sen. Miałem chyba z 5 lat. Śniło mi się, że na samej krawędzi klifu stoi taka potworna bestia i namawia ludzi, żeby zajrzeli w dół. A kiedy się zbliżali, spychała ich w przepaść.
Nieźle. Skąd się biorą takie sny w tym wieku?
Obudziłem się i wiesz, nad czym się zastanawiałem? Bestia, którą ja widziałem, wcale nie była atrakcyjna. Ale miała wielką moc. Podobało mi się to.
Czy twoi rodzice byli okrutni wobec ciebie?
Mama często tłukła mnie kijem. Wstydziłem się rozbierać przy ludziach.
Co straszne. A w szkole nikt nie zauważył? A
za każdym razem coś tam skłamałem. Kiedyś zdarzyło mi się opowiedzieć nauczycielce, jak to mama zrzuciła mnie ze schodów. Wezwała mamę do szkoły i nauczyłem się, żeby więcej tego nie robić.
Co za życie. Miałeś w szkole przyjaciół?
Nie. Nikomu nie ufałem. Już pierwszego dnia w przedszkolu rozejrzałem się dookoła i pomyślałem, nikt mnie tu nie polubi. I to była taka samospełniająca się przepowiednia. W pierwszej klasie podczas bójki na szkolnym podwórku wbito mi twarz w ziemię. To sprawiło, że jeszcze bardziej zamknąłem się w sobie i odsunąłem od innych.
Ja myślałem, że w szkole mają kamery, żeby zapobiegać takim sytuacjom.
Nie, no wtedy nie mieli. To były wczesne lata 60. Po tym zdarzeniu zacząłem zbierać żyletki, ostre ołówki i inne tego typu rzeczy, które miały mi pomóc w bójkach.
Oj, w pierwszej klasie?
Tak. Któregoś dnia sam zaciąłem się żyletką i kiedy po przerwie wróciłem do klasy, krew spływała po mojej dłoni. Nauczycielka to zauważyła.
Och, Dag, ty krwawisz. Skaleczyłeś się na podwórku? No chodź, pokażesz mi, gdzie to się stało, żeby już nikt nie zrobił sobie krzywdy.
Nie mogłem jej pokazać mojego tajnego arsenału, więc zaprowadziłem ją w najdzikszy zakątek naszego szkolnego podwórka i pokazałem drut wystający z płotu. W domu, kiedy mama zapytała, skąd ta rana, też jej coś nakłamałem.
No, nic dziwnego, że miałeś koszmary.
O tak, miewałem je często. Śniło mi się, że się topię albo płonę w ogniu. Budziłem się i snułem po domu, kiedy reszta rodziny spała.
Bałeś się znowu zasnąć?
Owszem. W końcu zacząłem rozmawiać z dziwacznymi postaciami z moich snów, w nadziei, że jakoś się z nimi dogadam.
To ryzykowne dla każdego, a co dopiero dla dziecka? Co się stało?
Wydawało mi się, że one walczą o mnie. Czułem się kimś wyjątkowym.
A jak sobie radziłeś z nauką, Dag?
Nie bardzo. Nie miałem do tego głowy. Wydawało mi się, że szkoła to strata czasu, a dzieciaki nazywały mnie głupkiem. Więc myślałem tylko o zemście i odwecie.
Ale chyba tego nie zrobiłeś.
Owszem, zrobiłem. Ale później zacząłem od kopania wilczych dołów, do których wpadali ludzie.
Skąd ci to przyszło do głowy?
Kiedyś widziałem, jak starsi chłopcy to robili. Byłem w tym naprawdę dobry. Któregoś dnia, kiedy ojciec miał wozić na taczkach drewno do domu, wykopałem dół w odpowiednim miejscu i czekałem. Zadziałało idealnie. Widziałem, jak taczki wpadają do dziury, a nogi taty wylatują w powietrze. Nie miałem najmniejszych wyrzutów sumienia. Po prostu odszedłem. Nikt ani nic się dla mnie nie liczyło.
Domyślam się, że nie miałeś dobrych relacji ze swoim ojcem.
Nie. Uważałem, że on i mama bardziej zajmują się moim młodszym bratem. Potrafiłem niszczyć narzędzia ojca, a potem je sklejać. Także kiedy chciał ich użyć, rozpadały mu się w rękach. W ten sposób w moim pokrętnym umyśle wyrównywałem rachunki.
Zazdrość jest straszna. Potrafi tworzyć problemy tam, gdzie ich w ogóle nie ma.
Jedyne, na czym mi zależało, to żeby ktoś zapłacił za wszystkie moje krzywdy. Kiedyś powiedziałem mamie, że zostałem pobity w szkole. Na co usłyszałem, że pewnie sobie na to zasłużyłem.
Jak długo zachowywałeś się w ten sposób?
W czwartej klasie zostałem przeniesiony do nowej szkoły, ponieważ stara poszła do rozbiórki.
No i co? I tam było lepiej?
Nie, gorzej. Tam rządził gang. Na każdej przerwie dzieciaki były bite. Też oberwałem swoje od ich przywódcy, bezwzględnego chłopaka o imieniu Steve.
Też miałem w szkole paru drani, ale aż takich to nie.
A nie masz pojęcia. Kastety, jeszcze gorzej. Wtedy już nie panowałem nad sobą. Nieustannie pakowałem się w kłopoty w domu i w szkole. Kiedyś przyłożyłem ojcu do piersi scyzoryk, a miałem 9 lat.
I co on na to?
Zabrał mi go. Nigdy więcej go nie widziałem.
Ach, no i dobrze.
Innym razem zamachnąłem się na moją nauczycielkę. Złapała mnie za kołnierz i potrząsnęła mną. I wtedy nauczyłem się czegoś bardzo ważnego.
Mianowicie?
Uświadomiłem sobie, że otwarta przemoc w domu czy w szkole do nikąd mnie nie doprowadzi. Trzeba się zachowywać porządnie, tak żeby nikomu nie przyszło do głowy, że mógłbym zrobić coś strasznego. Na przykład zabić.
Co? Zamierzałeś kogoś zabić?
O niczym innym nie myślałem. W radiu, w telewizji, w gazetach szukałem informacji o morderstwach, żeby wszystko perfekcyjnie zaplanować. Bo nie chciałem samemu zginąć albo zostać złapanym i wylądować na krześle.
Już to straszne, tak?
Wyobrażałem sobie, że musi istnieć jakaś siła, która mogłaby mi pomóc zrealizować moje zamiary, tak żebym nie został na tym przyłapany. Nie mogłem pozwolić, żeby ktokolwiek poznał prawdziwego Daga.
Czy twoja rodzina chodziła do kościoła?
Tak. W każdą niedzielę. Poznałem najważniejsze historie biblijne. Wiedziałem, że Jezus umarł na krzyżu. Ale moje serce było zimne jak głaz. Moim celem nie było dobro, tylko zło.
Ale przecież to niesamowite, że nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie zainteresował się, co się z tobą dzieje.
To było jakbym był w więzieniu. Zamknięty w jakiejś totalnej izolatce. Nikt nic o mnie nie wiedział.
Ktoś wiedział. Bóg.
No ale ja wtedy o tym nie wiedziałem.
Rozumiem. Więc nikt nie przyłapał twoich rodziców na tym, że cię maltretowali. Krzywdzili też twoje rodzeństwo?
Raz. Kiedy tata strasznie zbił moją młodszą siostrę, ona zadzwoniła do centrum pomocy i rodzice znaleźli się w sądzie. Nie pamiętam, żeby potem jeszcze kogoś bili.
Ale szkoda została już wyrządzona.
Czułem, że nienawidzę moich rodziców za to, że mnie bili. Że kochali mojego młodszego brata bardziej niż mnie. Chciałem ich zabić, żeby się zemścić.
Rozumiem. Chciałeś zemsty, ale wiesz, że to by cię nie zaspokoiło.
Ja byłem przekonany, że miłość nie istnieje. Moje motto brzmiało: zabij ich wszystkich i niech Bóg się nimi zajmie.
Przynajmniej wiedziałeś, że Bóg istnieje.
Tak. I miałem się z Nim zderzyć. W wakacje między 5. a 6. klasą rodzice wysłali mnie na obóz chrześcijański położony w lesie nad niewielkim jeziorem. Zawsze lubiłem pływać. Taka jedna mała przyjemność w moim obrzydliwym życiu. Pewnego wieczoru mówca opowiadał o ukrzyżowaniu.
Jezus, Syn Boży, został ubiczowany do krwi, po czym przybili go do krzyża, a krew spływała z jego ran na całym ciele, nie tylko z jego rąk i stóp. Korona cierniowa na jego głowie była drwiną z niego i jego królestwa. Był opluwany i fałszywie oskarżany. On nieskazitelny baranek Boży. Ale jego cierpienie było ceną za nasze zbawienie. To nasze grzechy przybiły go do krzyża. Nasze grzechy. Ponieważ Biblia mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jezus wziął nasze grzechy na krzyż i zapłacił należną nam karę. On jest barankiem Bożym. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
W tym momencie stanął mi przed oczami obraz Jezusa, umierającego na krzyżu. Patrzyłem w jego zmasakrowaną twarz i krew płynącą z ran. Nieraz byłem pobity i sam też niejednego pobiłem, ale ten straszny akt przemocy dokonany na krzyżu naprawdę mnie poruszył. Jego dobrowolna decyzja, by znieść dla mnie tak potworne męki, otworzyła moje duchowe oczy. Zobaczyłem, kim się stałem. Takim samym okrutnikiem, jak ci, którzy go ukrzyżowali i jak ci, którzy mnie skrzywdzili. A ja byłem jeszcze gorszy, ponieważ mordowałem ich wszystkich w moich myślach.
Przesłanie krzyża mówi: wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Żałuj za grzechy i proś Boga, by ci przebaczył i żeby cię zbawił. Uwierz, że Chrystus cierpiał za twoje grzechy, a będziesz zbawiony. Jezus cię kocha. On umarł za ciebie.
Dziękuję ci, Jezu, że zająłeś moje miejsce i wziąłeś na siebie należną mi karę. Przepraszam za wszelkie zło, jakiego się dopuściłem. Wiem, że tym wszystkim, co zrobiłem, zasłużyłem sobie na śmierć, ale ty wziąłeś to na siebie. Proszę, wybacz mi moje grzechy i zbaw mnie.
Więc tego wieczoru zostałeś zbawiony.
Tak. Boża miłość roztopiła moje lodowate serce. Wybór był prosty. Musiałem odwrócić się od nienawiści, która dotąd mnie trawiła, do Zbawiciela, który mnie kochał i umarł za mnie. Wyjechałem z obozu szczęśliwy, jak jeszcze nigdy w życiu.
Chwała Bogu.
Ale czułem się również głupio.
Dlaczego?
Ponieważ nie widziałem prawdy przez tyle lat. Dlaczego to trwało tak długo?
Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął.
Nie potrafiłem sobie przebaczyć tego, kim byłem, więc przez długi czas nikomu nic nie mówiłem o moim nawróceniu.
Ale twoje życie pewnie się zmieniło.
Tak. Zdałem sobie sprawę, że Bóg chce, żebym wszystko robił możliwie najlepiej, począwszy od nauki w szkole. Od początku siódmej klasy bardzo się przyłożyłem, to był ogromny wysiłek, ale moje stopnie wyraźnie się poprawiły.
Chodziłeś do kościoła?
Tak. Dołączyłem do grupy młodzieżowej i uczyłem się na pamięć wersetów biblijnych, a Bóg używał ich, żeby mnie zmieniać. Uważałem, że idzie mi całkiem nieźle. Bóg pomagał mi odnowić relacje z moją rodziną. Nikt nie był taki zły, jak wcześniej mi się wydawało. Inspiracją był dla mnie 13 wiersz z 4 rozdziału listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zapomniałem niestety o wersecie z Księgi Przypowieści, który mówi: pycha chodzi przed upadkiem, a duch wyniosły przed ruiną. Pewnego dnia w 9 klasie kolega mnie zaczepił, a ja natychmiast rzuciłem nim o ścianę. Nauczyciel zaprowadził mnie do dyrektora. Opowiedziałem o tym w grupie młodzieżowej.
I co, stało się coś temu chłopakowi?
Na szczęście nic, więc mi darowali.
Stary Dag przejął kontrolę nad nowym Dagiem.
Ten gość oślepił mnie pistoletem na wodę. To jeden z najstarszych chwytów w walce ulicznej. A ja się wściekłem. No. Teraz się wstydzę.
Wszyscy upadamy, Dag.
Nie chcę, żeby Bóg zrezygnował ze mnie.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści z wszelkiej nieprawości. Uczyliśmy się tego wiersza z pierwszego listu Jana. Pamiętasz?
Pewnie masz rację.
Nie ja, stary. Biblia. Biblia to słowo Boże, a Bóg zawsze ma rację.
Muszę nauczyć się wybaczać.
To jeden z wierszy na dzisiaj. List do Efezjan, rozdział 4, wiersz 32. Bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Nauka wybaczania innym nie była łatwa, ale w trudnych chwilach Bóg przypominał mi, jak wiele On mi wybaczył. Od tego czasu, cokolwiek by się działo, codziennie czytałem Biblię i modliłem się, żebym znowu nie dał się ponieść moim dawnym, instynktownym, agresywnym zachowaniom. Kiedy inni po lekcjach grali w bejsbol czy koszykówkę, ja siedziałem z nosem w książkach. Przez cały liceum uczyłem się bardzo ciężko i przerażała mnie myśl, co będzie w koledżu. Ktoś podpowiedział mi, że aby poznać Boży plan wobec mojego życia, powinienem pójść do pobliskiej rocznej szkoły biblijnej. Chętnie skorzystałem z tej rady. W trakcie mojej nauki w szkole zorganizowano tam konferencję misyjną.
Nasze radio zaczęło nadawać po II wojnie światowej z wojskowego nadajnika o mocy 2,5 kW. który pozyskaliśmy z demobilu. Na początku nadawaliśmy na falach krótkich w Tangerze, w Maroku. Chcieliśmy pokryć ziemię Słowem Bożym, dotrzeć do krajów, do których Biblia musi być przemycana, gdzie głoszenie Ewangelii jest zakazane, gdzie o Jezusie nikt nie słyszał. Radio nie ma granic. Dziś nasze audycje realizowane w wielu językach docierają praktycznie do każdego zakątka świata. Potrzebujemy wszelkiego rodzaju misjonarzy, zwłaszcza inżynierów elektroników.
Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ mój tata był radioamatorem i rozmawiał z ludźmi zza oceanu przez radio, które sam skonstruował. Po ukończeniu Instytutu Biblijnego zapisałem się więc do szkoły elektronicznej, by poznać tajniki emisji radiowej. Zwróciłem się do misji realizującej chrześcijańskie programy radiowe z pytaniem, czy nie potrzebują fachowców. Ale potem dostałem dobrą posadę w miejscowych zakładach elektronicznych i nie reagowałem na ofertę pracy, jaką złożyła mi misja, ponieważ zarabiałem niezłe pieniądze. W końcu jednak pojechałem na rozmowę.
Naszym celem, Doug, jest prowadzenie ludzi od wątpliwości do decyzji o życiu dla Chrystusa. Mamy więc bardzo różnorodne audycje, które popularyzują nauczanie biblijne. Chcemy, by nasi słuchacze mogli rosnąć w wierze.
Jestem pod wrażeniem waszego rozwoju na całym świecie, odkąd rozpoczęliście nadawanie.
Tak. Po Maroku zaczęliśmy nadawać z Monte Carlo, ze stacji, której Hitler używał do swojej propagandy. Stamtąd docieramy do milionów ludzi w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Rosji.
A jaką ma moc stacja, w której miałbym pracować?
100 kW. Mamy 4 takie nadajniki na Guam. Przekazują Ewangelię do Chin, Azji Środkowo-Wschodniej i wschodnich terenów Związku Radzieckiego. Dzięki tym nadajnikom możemy dotrzeć do połowy ludności świata.
Wspaniale!
No i co? Byłbyś skłonny zamieszkać na Guam? Tropiki. Mógłbyś zapomnieć o zimie.
Jak długo trwałaby służba?
3 lata.
I oto jesteś na wyspie Guam, na Oceanie Spokojnym.
Tak, to była część Bożego planu. Studiowałem pilnie elektronikę, byłem najlepszy na roku i dostałem najbardziej pożądaną posadę w fabryce. Mogłem zaoszczędzić $1000, żeby pokryć koszty mojego pobytu tu, na misji.
To niesamowite świadectwo, Doug.
To prawda.
Któregoś dnia twoja historia powinna zostać nadana w Wyzwolonym.
O, muszę wracać do środka. Obowiązki wzywają.
A ja muszę zmienić taśmę.
Na wyspie często wchodziłem na pagórek nad oceanem i wielbiłem Boga, który potrafi ten bezmiar wód utrzymać w swoich rękach. Uświadomiłem sobie, że wszystko, co mam i kim się stałem, zawdzięczam łasce Bożej. Na Guam zająłem się krótkofalarstwem i od czasu do czasu rozmawiałem przez radio z moim ojcem po drugiej stronie oceanu. Po 3 latach wróciłem do pracy w małej chrześcijańskiej stacji w Pensylwanii. Pewnego dnia zatrudnili nową dziewczynę.
Dzień dobry. Mam na imię Penny. Powiedziano mi, że mam się tu ulokować.
To pracownia inżynierska.
Tak, wiem, ale w biurze nie ma już miejsca i powiedzieli mi, żebym usiadła tutaj, za tym biurkiem.
Dobrze. Posprzątam moje rzeczy. Nazywam się Doug Heiner.
Miło cię poznać, Doug. Przepraszam, że tak ci się tu wpakowałam.
Nie ma problemu, Penny. Dzięki tobie ten pokój jest znacznie przyjemniejszy.
Zaczęliśmy się spotykać, a rok później zaręczyliśmy się i planowaliśmy ślub w kolejnym roku. 2 dni przed ślubem właściciel sprzedał stację.
Co teraz zrobisz, Doug?
Prawdopodobnie zrezygnuję.
Dlaczego?
Podobno nowy właściciel ma zamiar zrobić z naszego radia rockową stację muzyczną. Nie, nie chcę w tym uczestniczyć.
Cieszę się, że zająłeś takie stanowisko. Podziwiam twoją determinację.
Jak raz zaczniesz iść na kompromisy, to dokąd cię to doprowadzi, co?
A kiedy chcesz odejść?
Po ślubie. Dam im 2-tygodniowe wypowiedzenie.
Ale przecież nie masz jeszcze na widoku żadnej innej pracy.
A myślę, że Bóg zna mój problem i na pewno coś mi podsunie.
Pobraliśmy się, a 3 dni po mojej rezygnacji z pracy odebrałem telefon z pewnej organizacji chrześcijańskiej. Potrzebowali inżyniera w stacji radiowej w Cleveland, w Ohio. Nie musiałem długo się zastanawiać. Przeprowadziliśmy się do Cleveland, gdzie mieszkamy do dziś, wychowując 2 nasze córki w poznaniu Boga. 26 lat po tym, jak mój przyjaciel na Guam przepowiedział, że moja historia trafi kiedyś do wyzwolonego, opowiadam ją, ponieważ wiem, że są inne dzieciaki, które cierpią z powodu przemocy. Bóg potrafi przemienić twoje życie w coś dobrego. Wystarczy, że mu zaufasz. 1 list Jana, rozdział 3, wiersz 8 mówi: kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Na Twym progu siedzieć będę.
cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. Oczekuję Ciebie, Panie. Jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje. Uciszeniem jesteś i pokojem.
Drodzy słuchacze, mam dla Was komunikat. Otóż 24 lipca, to jest w niedzielę, odbędzie się piknik Radia Źródło z koncertem grupy Odnowa. Będzie ten piknik miał miejsce w bardzo znanym parku, w którym odbywają się wszystkie, większość przynajmniej polonijnych pikników, a mianowicie Irving Park i Cumberland. Trzeci wjazd na stanowisku numer 4, czyli na polu numer 4, 24 lipca. Szykujcie się już na piknik Radia Źródło i koncertu grupy Odnowa. Spotkajmy się tam, będziecie na pewno zaskoczeni. Powtarzam, 24 lipca, Irving Park i Cumberland, piknik Radia Źródło i grupy Odnowa. Grupa Odnowa będzie śpiewać, będziecie mogli się zapoznać równocześnie i ze mną, z nami, i w ogóle dużo ciekawych rzeczy, niespodzianek. Oczywiście zapraszamy na poczęstunek, wszystko za darmo. Nasze radio, nasza audycja w zasadzie radiowa dobiega końca. Przypominam jeszcze raz adres naszego kościoła: Harvest Bible Chapel, 7333 North Caldwell w Niles, 7333 North Caldwell w Niles. Dzwońcie do mnie po szczegóły: 224-628-1919, a żegna się z Wami pastor Andrzej Krupiński, który wraz z Marią Krupińską audycję przygotował i prowadził. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień i życzę błogosławieństwa Bożego na nadchodzące dni.
Niepojęty w swym przebaczeniu. Chrystus, Pan ukrzyżowany, będziesz tu i wybawisz serce me od niewiary. Będziesz obok, gdy obudzę się. Ty oddasz mi życie.